Ja bym jeszcze mógł się tak modlić, nie wiem jak wy. Kiedy zapominasz o miejscu, w którym jesteś, ale w ten pozytywny sposób. Kiedy patrzysz na prawo i na lewo i stwierdzisz, ja chcę być tylko w obecności Boga. Nieważne, co ktoś powie, nieważne, co ktoś pomyśli. Możesz kogoś szturchnąć ręką, jak się modlisz. Dzieją się różne rzeczy. Ale kiedy masz świadomość tego, z kim rozmawiasz i że to nie jest monolog, ale to jest dialog i Bóg naprawdę odpowiada na twoje potrzeby i Bóg widzi twoje serce, to nabiera zupełnie innego znaczenia. Czy lubicie być w takiej Bożej obecności? Kiedy czujesz się jak takie kochane dziecko, które może przyjść do swojego ojca ze wszystkim, z każdym problemem. Wiecie, jak ja miałem różne problemy, to bałem się iść do rodziców, bo pomyślę, nie chcę im sprawiać zawodu, pomyślą, kogoś takiego nie wychowywaliśmy. Moje dziecko by tak nie zrobiło. Ale wiecie, do Boga lubię przychodzić. I to jak najszybciej. Bo wiem, że niezałatwione sprawy później wydają negatywny owoc. A ja przed moim Bogiem chcę mieć serce otwarte. Przecież On i tak je widzi. Więc chcę przychodzić i zanosić Mu nie tylko prośby, ale też modlitwy dziękczynienia. I modlę się, Boże, pokaż mi, co jeszcze mam zrobić. Pokaż mi nawet te trudne rzeczy. Bo ja wierzę w Boga, który odpowiada, a nie tylko, że moja modlitwa odbije się od ścian i od sufitu. Dzisiaj chciałbym mówić trochę właśnie o modlitwie. Modlitwie, która jest nastawiona na cel. O modlitwie, która ma ważne znaczenie, duże znaczenie w życiu Kościoła i w życiu każdego z nas. Wybaczcie, to nie będzie bardzo precyzyjne kazanie, które będzie rozbrajało wszystko na czynniki, bo wtedy moglibyśmy tu siedzieć i tydzień. A dobry biblista myślę, że i dłużej by spędził. Ale chcę zachęcić was do tego, abyśmy używali modlitwy jako narzędzia, które potrafi przychylić nieba, sprowadzić niebo na ziemię. Słyszeliście to określenie? Sprowadzić niebo na ziemię? Ja wierzę, że to jest możliwe. A wiara to jest stuprocentowa pewność, tak? Wiecie, że definicja wiary to nie jest gdybanie, tylko pewność. Więc wierzę, że modlitwa może sprowadzić niebo na ziemię. Wiecie, jeżeli ktoś nigdy się nie modlił, albo nie za bardzo nawet wiedział, jak odnosić się do Boga, to Jezus nauczał, jak się modlić. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale i w 9 wersecie najpopularniejszą modlitwę na świecie, myślę. Przeczytam fragment. A wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. I tak dalej. A wy tak się módlcie. Czy my nie wiemy, jak rozmawiać z Bogiem? Musimy popatrzeć na to w kontekście tamtych ludzi. Wiecie, w kulturze żydowskiej imienia Jahwe nie wypowiadało się na głos. To było imię tak święte, podchodzono do niego z takim szacunkiem, że nie można było go wypowiadać na głos. Ale Jezus przyszedł i pokazał nam zupełnie inną stronę medalu. Możecie się modlić do Ojca, możecie chodzić w duchu synostwa, możecie przychodzić jak do tatusia i mówić do niego Abba. I wszyscy, jak? Dlaczego? Więc czy mówię, żebyśmy teraz modlili się tylko Ojcze nasz? Nie, ale to jest dobry początek. Zobaczcie, ile ważnych treści jest w tej modlitwie. Przyjdź królestwo Twoje. Niech będzie tak jak w niebie, tak i na ziemi. Tak? Wybacz nam, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Wiecie, jak nie lubisz przebaczać, to jest niebezpieczna modlitwa. Bo jeżeli chodzisz z nieprzebaczeniem, to Bóg też ci nie przebaczy na twoje własne życzenie. Więc Jezus pokazywał, jak się uczyć. Jak się modlić, przepraszam. Jak się uczyć, też pewnie pokazywał. Ale my chcemy, żeby nasza modlitwa była pełna mocy, tak? Chcemy pójść poziom dalej, chcemy pójść wyżej. Nie chcemy być tylko na tym pierwszym etapie, kiedy uczniowie dopiero co liznęli trochę nauczania, kiedy patrzyli na Niego i wszystko dla nich było takim szokiem. Dla niektórych, kiedy się nawracają, kiedy patrzą na to wszystko, co robią wierzący, co jest napisane w Biblii i zaczynają rozumieć głębię tego przesłania, wtedy to jest wszystko takie wow. Ale kiedy chodzisz już 10, 15, 20 lat do kościoła, to myślisz takie, standard, rutyna. Tak niektórzy w małżeństwie mówią, to wiesz, już znamy się jak łyse konie, tam romantyczność to była, jak się spotykaliśmy na randkach, tak? A teraz to tam, teraz, aktem miłości to jest, kto zrobi pranie za kogo. Niech nasze modlitwy nie będą jak relacje starego małżeństwa, które straciło już ten pierwszy zapał, tą pierwszą miłość. Niech nasze modlitwy ciągle będą świeże. Niech nasz zapał będzie ciągle świeży. I patrzę na taki przykład, jakim jest Dawid. On robił różne rzeczy w swoim życiu i przez różne rzeczy przechodził. I był w dobrym miejscu, i był w złym miejscu. I był w miejscu dostatku, i był w miejscu doświadczenia. Nie wiem, ile dokładnie psalmów napisał, ale większość z psalmów należy do Dawida, przynajmniej z tych, które czytamy. I kiedy byśmy przeczytali przykładowy psalm, to jakie wnioski możemy wyciągnąć? Że zanim apostoł Paweł napisał bez przystanku się módlcie, to Dawid o tym wiedział. Cokolwiek by się nie działo w jego życiu, on wołał do Boga. Zarówno w dziękczynieniu, jak i w błaganiu o wybawienie. On znał swojego Boga. Ja myślę, że modlitwy Dawida były odważnymi modlitwami. Takie, które nie owijały w bawełnę, które nazywały rzeczy po imieniu. Dawid wylewał swoje serce przed Bogiem. Ale to nie było tylko, Boże, może, jakbyś mógł, proszę. Dawid znał swojego Boga. Przykładowa modlitwa Dawida. Ty jesteś tym, który karze niewiernych i pomaga tym, którzy cię miłują. Przybądź mi z pomocą, nie zwlekaj. To jest parafraza oczywiście, niedosłowny cytat. Czyli co po takiej modlitwie możemy wnioskować? Że najpierw Dawid powiedział Bogu, ty jesteś tym, który pomaga tym, którzy czynią dobrze. I oczywiście Dawid utożsamiał się z tym akurat. Ale jesteś tym, który karci bezbożnych. A kiedy życie Dawida było w niebezpieczeństwie, no to wiadomo, kim byli ci bezbożni. Więc analogicznie mówił, przybądź mi z pomocą. Bo ja się wpisuję akurat w te ramy, które opisują ciebie. I nie zwlekaj, bo ja nie chcę już dłużej czekać. Bo moje serce pragnie wybawienia, moje serce pragnie doświadczenia ciebie. Kiedy znasz Boże serce, to możesz powiedzieć, tato, chcę, żebyś przyszedł i pomógł. Zasługuję na to. Wiem, jaka jest moja tożsamość. Ja nie chcę nadużywać, ale chcę być tym, który przychodzi i dopomina się o swoje. Wiecie, syn marnotrawny przyszedł do swojego ojca i powiedział, słuchaj, chcę to, co mi się należy. Przyszedł, domagał się i ojciec mu to dał. Czy to było słuszne, czy nie? Wiecie, my też możemy przyjść, czy jako syn marnotrawny, czy jako człowiek, który jest w pełni godny tego, co ma odziedziczyć. Możemy przyjść i Bóg nam da. Bo jest napisane w różnych miejscach, że proście, a będzie wam dane, tak? Jeżeli prosicie o chleb, nie dostaniecie kamienia. O ileż lepszy jest ojciec w niebie, skoro ziemski ojciec wam nawet takie rzeczy daje. Jeżeli znasz serce ojca, to wiesz, że on nie lubi patrzeć, jak jego dzieciom dzieje się krzywda, prawda? On nie lubi patrzeć na nasze cierpienie. Więc możesz być jak Dawid. Czy jest ci dobrze, czy jest ci źle? Wołaj do Boga. On cię słyszy. I on ci odpowie na te modlitwy w taki czy w inny sposób. To, w jaki sposób Dawid zwracał się do Boga, przypomina mi trochę sposób, w jaki postępujemy my czasami, a przynajmniej ja. Kiedy mam znajomego, który pomaga wszystkim dookoła, na przykład uczy się, żeby być prawnikiem. Więc kiedy mam jakiś problem prawniczy, oczywiście nie taki, że mnie wtrącą do więzienia, ale powiedzmy prawo konsumenckie czy coś innego, no to oczywiście zwracam się do niego. Wiem, że to bardzo zajęty człowiek, ale proszę go o pomoc. I kiedy on mówi, słuchaj, nie mam czasu, wiesz, jest tak czy inaczej, mówię, no tam wszystkim pomagasz, to mi nie pomożesz. Wiecie, taki standardowy chwyt. Zawsze to robiłeś, a teraz nie zrobisz. I czasami przychodzimy z takim samym wezwaniem do Boga. Wtedy mnie uzdrowiłeś, to teraz nie uzdrowisz. No co ty? Wtedy to tyle nie trwało, a teraz już tyle czekam i dalej nie ma odpowiedzi. A Bóg patrzy, uśmiecha się. Mówię, w swoim czasie, dziecko, w swoim czasie. Tak jak dziecko, które przed gwiazdą przychodzi. A mogę zobaczyć prezent? A mogę zobaczyć? Nie, bo będziesz chciał, już mi nie oddasz. Nie, ja się tylko 5 minut pobawię, obiecuję. Ja nie mam dzieci, ale widziałem, jak często się tak zachowują. I my tak samo mówimy, Boże, pokaż mi, co masz dla mnie w przyszłości. Pokaż mi rozwiązaną tą sprawę w moim życiu. Pokaż mi to i tamto. A Bóg czasami mówi, musisz jeszcze chwilę poczekać. Czy to jest powód, żebyśmy się zniechęcali? Wiecie, ile Dawid był na wygnaniu? Ile musiał się chować, uciekać? To nie był dzień, dwa. To trwało znacznie dłużej. Więc nie zniechęcaj się, kiedy Bóg odpowie ci, jeszcze chwilę musisz poczekać, żeby to, o co prosisz, się spełniło. I możesz być jak niegrzeczne dziecko, które tupie nogą i mówi, ale ja chcę już i koniec. Możesz stawiać Bogu warunki, ale Bóg ma większy autorytet od ciebie. I w ten sposób postępując, szkodzisz samemu sobie. Możesz uparcie dążyć do celu. Tak, to jest pochwalane. Ale nie być takim, który narzucił sobie daną wizję i będzie uparcie szedł do celu, nie zważywszy na to, jaki Bóg ma plan i co on o tym myśli. Bo kiedy nas coś boli, bo kiedy mamy jakieś doświadczenie, to zapominamy czasami o manierach. To kiedy jest długa kolejka do lekarza, a ty naprawdę źle się czujesz, to nawet łokciami się rozepchasz, bo już nie, ja już mam dość. Miało być 10 minut na osobę, już czekam pół dnia. Znacie takie sytuacje? Byłem kiedyś na przychodni, na SOR-ze. Jak różni ludzie siedzieli z wielkimi bólami i już atmosfera była taka, że siekierę można było powiesić. Bo kogoś coś boli, bo ktoś nie może już czekać. Bo on jest najważniejszy. Widzicie tylko, kiedy jest nawet trudna sytuacja, a w twoim sercu jest postanowienie, że to, co Bóg chce, jest najważniejsze, i ja będę zabiegał przede wszystkim o wypełnienie się Bożej woli, to wtedy nawet w trudnej sytuacji nie będziesz stawał Bogu złych warunków. Tylko z postawą wdzięczności i dziękczynienia będziesz do Niego wołał. Chrześcijanie często nie zdają sobie sprawy z autorytetu, jaki mają. Dlaczego? Dlatego, że owszem, modlą się, ale nie znają takiej pełni głębi tej relacji. Bo kiedy z kimś przebywasz, to wiesz, jak głęboką macie relację. Jeżeli ja nazwę kogoś przyjacielem, a ta osoba zapyta o relację ze mną, to nie odpowie raczej, że ledwo się znamy, prawda? Zazwyczaj oboje wiemy, że jesteśmy na relacji przyjacielskiej, koleżeńskiej, czy jesteśmy w związku ze sobą. Jesteśmy tego świadomi. Więc ja nie chcę, żeby chrześcijanie byli jak ludzie, którzy znają się powierzchownie z Bogiem. Którzy po prostu przychodzą i tak, a pomodlę się o to i o tamto, pomodlę się jeszcze o inną rzecz. Ale tak naprawdę, kiedy przychodzi doświadczenie, to my nie do końca wiemy, jak się zachować. Tylko mówimy, Boże, zrób to, a może zrób tamto. Kiedy będzie taka głębia relacji, jak w przypadku Dawida, to będziesz wiedział, jaka, może nie do końca jaka jest Boża wola, ale jakie jest jego serce. I nie musisz już pytać, czy Bożą wolą jest to, żebym był zdrowy, czy żebym był chory, bo ty już wiesz, jaka jest Boża wola. Tylko czas wypełnienia tej obietnicy może być inny. Ale najlepiej obrazuje to, jak się modlić, jest postawa Chrystusa. Przeczytamy sobie z Ewangelii Łukasza 22 rozdział od 41 do 46 wersetu. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich, dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Czy Jezus był w łatwej sytuacji? Jezus wiedział, jakie jest jego powołanie. Wiedział, co się stanie. Wiedział, jaka jest wola Ojca. Ale modlił się po ludzku. Jeżeli możesz, to zabierz ten kielich ode mnie. Ale dodał, lecz Twoja wola niech się stanie. W jakiejkolwiek sytuacji byś nie był, możesz powiedzieć, Boże, jest mi ciężko. Potrzebuję ulgi. Potrzebuję, żebyś przyszedł i zaadresował moją potrzebę, żebym ja czuł, że jesteś w tym ze mną. Ale ważne, żebyś dodał, ale niech i tak Twoja wola się stanie. Jakkolwiek by to miało wyglądać, ilekolwiek by to miało trwać, to ja nie zrezygnuję z Ciebie. Są różne doświadczenia, moi drodzy. I ludzie często rezygnują z patrzenia na ten większy obraz, skupiając się tylko na tym, co jest tu i teraz. Bo jest jakieś doświadczenie, bo lepiej pójść na skróty, bo jejku, tyle już mi to zabrało siły, tyle nieprzespanych nocy. Nie jest to proste. Ale jeżeli Bóg powołał cię do czegoś większego, to po pierwsze musicie przetestować, a po drugie chcę zobaczyć, czy wytrwasz do końca. Mam nadzieję, że nie będą przychodziły za trudne doświadczenia. Ale ja i tak, mimo wszelkich trudności, chcę powiedzieć, lecz Twoja wola niech się stanie przede wszystkim. Choćbym mógł sobie zupełnie inaczej to wyobrazić. Choćby to miała być droga, którą nie chciałbym iść. I choćbym miał usłyszeć, jak apostoł Piotr, że poprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz, to ja chcę, żeby moje serce cały czas było, ale niech Twoja wola się stanie. A z tych technicznych względów patrzymy na to, że Jezus oddalał się często od grupy, żeby się pomodlić. Dlaczego? Żeby nic go nie rozpraszało, żeby mieć tą relację z Bogiem sam na sam, żeby móc swobodnie się wypowiadać, żeby może ktoś dookoła nie podsłuchiwał. Myślę, że modlimy się nie tylko w kościele, ale mamy też taki czas, gdzie chcemy się spotkać sam na sam z Bogiem. Otworzyć swoje serce, wylać swoje smutki, swoje żale. I to jest jeden ze sposobów modlitwy, kiedy budujemy tą relację z Bogiem, sam na sam. Ale jest jeszcze podkreślone coś innego. Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Kiedy modlisz się, kiedy budujesz tą relację z Ojcem, to zauważyliście coś takiego, że nawet nie myślicie o pewnych rzeczach, o których myślicie normalnie? Kiedy jesteś na tygodniowej konferencji, kiedy spędzasz większość swojego czasu tylko z wierzącymi, to nagle myślisz, jejku, faktycznie już to, co jest dla mnie wyzwaniem i doświadczeniem w domu, teraz już nie jest takim trudem dla mnie, tak? Odmówić komuś tego, żeby się tak nie denerwować, nie unosić. Z kim przystajesz, takim się stajesz, prawda? Więc jeżeli jesteś blisko Ojca, jeżeli dużo czasu poświęcasz na relacje z Nim, to wtedy czujesz się zbudowany. Wtedy czujesz się umocniony. Ale jak Jezus się modlił? Jezus często modlił się na kolanach. Modlicie się jeszcze na kolanach? Tak? Ja nie do końca lubię, bo wtedy szybko mi się chce skończyć. Niewygodnie, trzeba wstać, wiecie, jak nie masz jeszcze dywanu. Ja wolę się modlić albo chodząc, albo na stojąco, albo siedząc chociażby. Ale kiedy klękasz na kolana, jest to dla ciebie niewygodne, ale pokazujesz postawę uniżenia przed Bogiem. Pokazujesz, że ci zależy. Kiedy się oświadczasz, to też przyjęte jest, że przyklękasz na kolana, tak, żeby pokazać, że ci zależy. Może uniżenie się. Nie wiem do końca, co ten symbol w pełni znaczy, ale jest to wyraz szacunku, zaufania. Więc kiedy modlisz się na kolanach, Bóg też patrzy na twoją postawę. Ale nie tylko na postawę twojego ciała, ale też na postawę twojego serca. Jezus miał postawę uniżenia i szanował swojego Ojca. I myślę, że my też powinniśmy podchodzić z takim szacunkiem. Ale jest też różnica, którą często wspominamy między śpiewaniem, między modlitwą, a między wejściem przed Boży tron. Czujecie taką różnicę? Kiedy po prostu śpiewasz, kiedy po prostu modlisz się, bo wszyscy dookoła się modlą, ale to nie wypływa tak naprawdę z chęci twojego serca. Że akurat w tym momencie to nie masz głowy do tego, można powiedzieć. Są takie sytuacje. Ale ważne, żebyś często decydował się jednak wejść przed Boże oblicze. Bo kiedy jesteś tam, spotykasz się z Bogiem, to nieważne, czy zespół gra lepiej, czy gorzej, czy ktoś dookoła ciebie ma ładny głos do modlitwy, czy nie, czy dobrze składa zdania, tylko ty po prostu jesteś tam. I czasami, kiedy na przykład przed kazaniem są różne, jest ostatnia pieśń, tak? I no, trzeba już wyjść, trzeba już coś powiedzieć, to ktoś tak czasami musi poszturchać, ty, już, budź się, trzeba coś robić. Fajnie ci tam jest, ale trzeba działać. Dlatego, że kiedy wchodzisz przed Boży tron, to chcesz tam zostać. Jest napisane, że lepszy jeden dzień w przedsionkach twych niż gdzie indziej, 1000 dni, tak? Parafrazując. Czy tak się czujemy, kiedy się modlimy? Czy kiedy modlimy się, to jest dla nas, o matko, muszę dzisiaj jeszcze te 10 minut chociażby. Jeżeli tak jest, to trzeba nauczyć się, jak ma sprawiać mi to przyjemność. Jak mam modlić się tak, żebym tęsknił za tym czasem. Co muszę jeszcze zrobić, żeby ten czas był takim upragnionym dla mnie. Ale modlitwa ma jeszcze różne inne benefity, można powiedzieć, czy plusy. I czytamy między innymi w liście Jakuba w 5 rozdziale od 13 do 18 wersetu. Do czego jest modlitwa? Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech modlą się nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Modlitwa. Ale modlitwa usilna i modlitwa z wiarą. Co to znaczy? Nie gdybasz sobie. Mówisz, a pomodlę się, co mi szkodzi. Tylko modlisz się tak, jakbyś naprawdę chciał to uzyskać. Kiedy idziesz na rozmowę kwalifikacyjną, to jaka jest twoja postawa? No wie pan, jak mi pan da tą pracę, no to przyjmę, a jak mi pan nie da, to trudno, to przyjmie pan kogoś innego. Czy dałby ci pracodawca pracę, jeżeli by taka byłaby twoja postawa? Gdzie twoja pewność siebie? Gdzie jest to usilne dążenie do uzyskania tego celu? Oczywiście we wszystkim musi być wyważenie. Ale kiedy przychodzisz i usilnie się modlisz, jeżeli wiesz, kim jest twój Bóg i do czego jest zdolny, to wtedy wiesz, że twoja modlitwa może zostać wysłuchana, nawet jeżeli prośba wymaga wiele wiary. Więc czy modlimy się usilnie? Czy chcemy uzdrowienia? Czy chcemy uwolnienia? Czy nasza modlitwa płynie z wiary? Czy nasza modlitwa już troszkę opadła na poziomie? Bo już modlę się o to tyle lat, już modlę się tyle razy i dalej nie widzę, żeby to miało jakiś wpływ. A może trzeba rozniecić tą wiarę i gorliwość na nowo? Może trzeba stanąć i powiedzieć jak Dawid: Boże, Ty pomagasz temu, który Cię szanuje, który jest Tobie posłuszny, a ja taki jestem, więc ja chcę zgodnie z tym, co jest napisane, otrzymać to od Ciebie. Może nie w tym czasie, ale ja dalej będę o to walczył. Może takiej postawy potrzebujemy, Kościele. Walcząc o różne rzeczy, dla siebie, jak i dla innych. A jak modlili się uczniowie? Często modlili się razem. Modlili się wspólnie, budowali to. Kiedy było zesłanie Ducha Świętego, byli razem, trwali w jedności. I kiedy Duch Święty zstąpił, to nie była już tylko modlitwa, słuchajcie, pomodlimy się o rzecz A, B i C, tylko to było trwanie właśnie przed Bożym tronem. Potrzebujemy takiego naładowania swoich bateryjek, można powiedzieć, tak? Żebyśmy stali napełnieni Duchem Świętym. Żebyśmy byli w jedności. Żeby nasze modlitwy mogły być połączone w jedno. Ale dlaczego modlitwa nastawiona na cel? Dlatego, że słyszałem o takiej sytuacji, że przyszedł ktoś do kościoła i tutaj było zaadresowane kilka potrzeb, tak? Modlimy się o uzdrowienie tej osoby, modlimy się o ewangelizację czy o inną rzecz. I były wyraźnie nazwane potrzeby i intencje, w których się modlimy. I osoba z zewnątrz oczywiście przyszła i tak przyglądała się i przysłuchiwała temu, jak ludzie się modlą. Podchodziła to tu, to tam. I wiecie, i kiedy się skończyliśmy modlić, ta osoba, ktoś podszedł do tej osoby i się zapytał: no witaj, kim jesteś, co u ciebie, jak tu trafiłeś, jak ci się podobało? A ta osoba z takim oburzeniem wręcz, czy z takim grymasem na twarzy powiedziała: a wy to banda oszołomów jesteście. Ta osoba tak... Ale dlaczego? Dlatego, że wyraźnie zaadresowane były intencje, w których się modlicie. Ja podchodziłem to tu, to tam i ktoś się modli o Afrykę, ktoś się modli o to, że ma ciężką sytuację finansową, ktoś się modli o coś innego, no to jak? Macie autorytet nad sobą, czy nie? No mamy. No to dlaczego nie modlicie się w tej samej intencji? Ojej, faktycznie. Kiedy jest zaadresowana jakaś potrzeba i jedna osoba modli się o tą rzecz, a reszta wspiera tą osobę w modlitwie, to ta modlitwa to tak Ja sobie to wyobrażam na zasadzie bitwy, tak? Jedna osoba leci na armię wroga i reszta albo z nim idzie walczyć z tą samą armią, albo każdy biegnie w swoją stronę. Jak to wtedy wygląda? Jaki sukces odniosą? Więc jeżeli osoba, która dyktuje jakąś intencję, mówi, że chce, żeby ta sprawa została załatwiona i nie ma wsparcia poza sporadycznymi, wyjątkowymi jakimiś osobami, tylko każdy tam przychodzi ze swoją potrzebą i modli się o swoją potrzebę. Tak, na to też jest czas, ale ważne, żeby wszystko było godnie i w porządku i żebyśmy byli w jedności. Dlaczego jest tak często podkreślane, gdzie dwóch lub trzech uzgodni swoje intencje albo inne rzeczy? Wtedy to otrzymają. Mamy to napisane. Jana 16, 23. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Mamy prosić w imieniu Ojca. Mamy prosić jako jedność, jako Kościół. Czy prosimy w imieniu Jezusa? Czy prosimy o to, żeby dostać pewne rzeczy? Czy robimy to usilnie i przez wiarę? Czy chcemy trwać w tej jedności i czy chcemy faktycznie osiągać te rzeczy? Czy chcemy o to walczyć? Wiecie, ja nie jestem może najlepszym przykładem, jeżeli chodzi o to, że modlę się prawie cały czas. Mi nie przychodzi to tak łatwo. Ja bardziej lubię rozmawiać z Bogiem tak, jak rozmawiam z przyjacielem. Coś się dzieje w moim życiu, więc ja chcę po prostu mu za to podziękować albo powiedzieć, że jest mi coś źle, coś mnie boli, ale rzadko robię sobie taki naprawdę czas tylko ja i Bóg. Tak, żeby po prostu zamknąć się w pokoju, odciąć od świata i powiedzmy cały dzień dla Boga. Nie jest to wcale takie proste. Ale to wydaje owoce. Jeżeli taka jest twoja rutyna, jeżeli to robisz, masz to w zwyczaju, to zobaczysz, że jest ci później łatwiej. Wiecie, podam wam taki przykład z mojej rodziny. Moja siostra kiedyś, ona studiowała dziennikarstwo i medycynę. Uważam, że jest robotem, bo ja jeden kierunek studiów studiowałem i tak nie było mi zawsze prosto. I ona prosiła tatę o modlitwę. Słuchaj, mam trudny egzamin, naprawdę mało czasu na przygotowanie, potrzebuję, żebyś się pomodlił, bo zawsze, kiedy się pomodlisz, to jest mi łatwiej. Tak się wszystko układa, że jest dobrze. I tata jej powiedział, nie będę się o ciebie modlił. I nie będę się o ciebie modlił teraz i przez najbliższy rok. Bo tak to odebrałem, że tak mam zrobić. Ale dlaczego? To jest okrutne. Sesja akurat. Nie możesz po sesji albo zrobić wyjątek jeszcze ten jeden raz. Słuchaj, jeszcze chwila, tak? Spokojnie. On powiedział, nie. Dlatego, że Bóg mi powiedział, że ty masz nauczyć się walczyć sama o siebie. Nie możesz polegać tylko na modlitwach twoich rodziców. Że oni tylko o ciebie walczą. Przełamują ten opór, tak? Cały czas stawiają ciebie przed Bożym obliczem. Musisz sama nauczyć się walczyć. Ale jak to? No jak to? Na kolana i się modlisz. I trzeba było się nauczyć. I minął rok czasu i mniej więcej co do dnia przyszła z powrotem, tato, minął rok, módl się. Nie, jeszcze 3 miesiące. Ale czemu? Bo ten rok miał cię czegoś nauczyć i nic się nie nauczyłaś. Jeszcze 3 miesiące. I za 3 miesiące przyszła i tato powiedział, teraz mogę się o ciebie modlić, teraz to się w nos ugryź. Teraz to już się sama nauczyło. Jest duża różnica, kiedy ktoś modli się o nas i kiedy my modlimy się o różne rzeczy, bo to ułatwia nam. Myślimy, że to szczęście, że to los tak chciał, że tak się po prostu miało wydarzyć, ale kiedy się modlimy i walczymy o pewne rzeczy, to Bóg toruje nam drogę. To Bóg otwiera nam drzwi. To Bóg pozwala nam, można powiedzieć, sięgnąć gwiazd, jeżeli to jest w miejscu Jego woli. Dlatego torujmy sobie drogę. Nie stawiajmy się w jakiejś sytuacji dopiero wtedy. Jest powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. Tak? I co wtedy robisz? Boże, ratuj. Każdy lekarz ci powie, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Lepiej brać witaminki, lepiej prowadzić zdrowy tryb życia i wtedy nie będziesz w ogóle chorował. A nie, że dopiero odżywiasz się byle jak, robisz wszystko byle jak, nie masz w ogóle ruchu, a później przychodzisz do lekarza, no znowu jestem chory, daj pan antybiotyk. I tak samo z modlitwą, moi drodzy. Jeżeli masz dobre zwyczaje, jeżeli walczysz o siebie, jeżeli walczysz o swoją rodzinę, to wtedy wiele doświadczeń cię w ogóle ominie. A kiedy nawet przyjdzie to doświadczenie, to łatwo znajdziesz z niego drogę wyjścia. Ale kiedy nie masz tego we krwi, kiedy nie walczysz, kiedy nie lubisz modlić się, kiedy stronisz od tego, to wtedy, kiedy jest problem i zaczynasz przychodzić przed Boży tron, to nagle, Boże, ale ja Ciebie nie słyszę. Ja nie czuję się tak fajnie, jak o tym mówią, że jest uwielbienie, że wszyscy, halleluja, serce się raduje, tak? Dlatego, że ja tak nie umiem, bo wcześniej też tak nie robiłem za bardzo. Ale jeżeli jest to w Twoim zwyczaju, to to dla Ciebie będzie naturalne, żeby przyjść przed oblicze Ojca. Jeżeli nie masz dobrej relacji ze swoim tatą czy ze swoją mamą i przyjdziesz do nich, to rozmowa się wydaje taka trochę sztuczna. A może nie tylko chodzi o rodziców, tylko o jakąkolwiek relację. Kiedy przychodzisz do kogoś i ta relacja nie jest głęboka, to czasami ta rozmowa, co u ciebie? I ty tak musisz się zastanawiać przez co najmniej 30 sekund. No wiesz, dobrze, jesteś z siebie dumny, że w ogóle coś powiedziałeś. I kiedy przychodzisz przed Boży tron, to też nie chodzi o to, żeby odklepać pewną formułkę. Mam taki problem, za to ci dziękuję, amen. Tylko żeby szukać głębi, żeby szukać tej relacji. Możesz powiedzieć, a wiesz, nie jest dobrze albo jest dobrze, a możesz powiedzieć, tak, zrobiłem to i to i mi się to udało i jestem z siebie dumny, bo szedłem do tego przez długi okres czasu. I wtedy ta relacja się pogłębia, bo ta osoba wie o tobie więcej. Bóg wie o tobie wszystko, ale On i tak chce spędzać z tobą czas. I tak ma pragnienie budowania z tobą więzi, budowania z tobą relacji. Ale nawet kiedy modlitwa jest usilna i z wiarą, nawet kiedy widzimy efekty tej modlitwy, to czy to jest wszystko? Nie. Chciałbym wam powiedzieć na przykładzie dosyć znanego wersetu z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału i 3 wersetu. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w swoim oku nie dostrzegasz? Często jest tak, że jest jakiś problem. I nam się wydaje, że to tylko my mamy rację, że ta osoba oczywiście powinna się zmienić. I kiedy modlisz się, to też widzisz, tak, ja wiem, że inni mają problemy, ale ja tu to. I myślimy, że modlitwa zmieni wszystko. Ona owszem może dużo przełamać, owszem może nawet wiele zdziałać tak, że dokona się uzdrowienie, czy jakaś sytuacja zmieni się o 180 stopni, to prawda. Ale dlaczego naród żydowski był cały czas taki napominany, karany? Bo on nie wyciągał lekcji z tego wszystkiego. Bo ważne jest, żeby chcieć współpracować i chcieć się zmieniać. Nawet jeżeli Bóg wyciągnie cię z tarapatów raz, to wiedz, że jeżeli nie robisz tego, żeby współpracować z Nim, żeby iść w tym kierunku, żeby wypełniać Jego wolę, to możesz w tych tarapatach znać się drugi, trzeci, czwarty, piąty. I Bóg w pewnym momencie może ci powiedzieć, słuchaj, nie nauczyłeś się, to teraz ci dam troszkę więcej czasu. Może zobaczysz, o co chodzi. Naród izraelski był w niewoli 430 lat i 70 parę lat. Długi okres czasu, bo nie chciał się uczyć. I my też myślimy, że jedna modlitwa załatwi wszystko, a później mamy ten sam charakter, te same nawyki, te same postanowienia i później mówimy, Boże, przecież to się stało, to się wykonało. Tak, dziecko drogie, a czy wykonałeś swoją część roboty? Czy twoja modlitwa brzmi, tak, Boże, zmień mnie, chociaż będzie to dla mnie trudne, czy tak, Boże, zmień to dla mnie, a ja zostanę taki sam. I jak będę miał następnym razem problem, to znowu przyjdę cię poprosić o pomoc i do następnego razu. Najtrudniejsza modlitwa jest taka, żeby Bóg zaczął cię zmieniać. I kiedy dasz Mu do tego prawo, to odsłaniasz swoją wrażliwą część. Bo mamy oddać Bogu co? Wszystko czy 90%? A czy wszyscy oddaliśmy absolutne 100%? Czy dalej są pewne rzeczy, które jeszcze nie są w pełni załatwione? Albo jeszcze mamy z pewnymi rzeczami problem? Jeżeli masz na przykład charakter choleryka, to jak często denerwujesz się na innych? I to nawet przez głupią rzecz. Ja się przyznaję, ja często. Szczególnie jak tak się uderzę w mały palec u nogi na przykład, to wtedy się denerwuję na wszystko i na wszystkich, a oni nie są niczemu winni. Szybko przechodzi, ale jednak muszę pracować nad swoim charakterem. Bo wyobraźcie sobie, że masz taką przykrą sytuację, napotkasz osobę, która ma dobry humor i mówisz, o, ty jeden niedobry. I ta osoba już miała dobry humor, ma zły i ty dalej masz zły. Pomogło ci? Nie. Czy to wina tej osoby? Też nie. Więc modlę się, Boże, pracuj razem ze mną, czy pomóż mi pracować nad moim charakterem, żebym taki nie był. Ja wiem, że to będzie trudne. Ja wiem, że będziesz stawiał takie osoby, które mi będą zachodzić za skórę pewnie coraz bardziej i będziesz testował moją cierpliwość, ale w końcu się nauczę. I wiecie, do tej pory, nawet jeżeli ktoś mi mówi coś przykrego, to ja tak, okej, oddaję to Bogu. Mówię, trudno. Nie będę tego brał do siebie. I ta osoba, ciebie to ciężko zdenerwować, a ja się tak w środku śmieję. Nie. Ja po prostu się nauczyłem pewnych rzeczy. Bo powiedziałem, Boże, tak, dotknij się tych wrażliwych, tych dziedzin, o których nie rozmawiamy. Tego, co po prostu w nas jest, ale ja nie chcę tego akceptować, ja chcę dążyć do idealności. Ja chcę wyciągnąć belkę ze swojego oka, a kiedy z belki zostanie źdźbło, to też chcę je wyciągnąć. I czasami ktoś ci będzie musiał zajrzeć w źrenicę i powiedzieć, słuchaj, jeszcze coś ci tam zostało, a ty zamiast się obruszyć, będziesz musiał powiedzieć, okej, wiem, z czym mam walczyć. Więc nie chcę, żebyśmy myśleli, że modlitwa to jest po prostu tylko coś takiego wow, dużego, co załatwia wszelkie rzeczy za nas. Ona dużo może, ale jeszcze jest część, którą my musimy robić. Praca nad sobą. Przyznanie się do winy, kiedy trzeba. Obiektywne spojrzenie na nasze życie, na nasz charakter, na naszą sytuację. I powiedzieć, okej, Boże, to ja się zacznę modlić odważniej. Ja będę chciał nad sobą pracować, będę chciała się zmienić. Będę chciała mieć lepsze relacje z inną osobą. Tak, będę szanować autorytety, mimo że wcześniej tego nie robiłem. Tak, inne rzeczy. I wtedy, wiecie, nie stanie się to od razu jak pstryknięcie palcami, ale Bóg zacznie pracę nad wami. I możecie przejść przez różne trudne rzeczy, ale ważne, żebyście się nauczyli. Bo jak nauczymy się szybko, to lata krążenia po pustyni będą krótsze. A jeżeli nie będziemy się chcieli nauczyć, a sami zaprosiliśmy Boga, żeby rozpoczął proces nauki, to sami jesteśmy sobie winni. I nie ma marudzenia. Więc chcę, żebyśmy jako Kościół stali w jedności. Kiedy przedkładamy jakąś prośbę przed Bogiem, to bądźmy jako jedno. Kiedy idziemy w jednym kierunku, to żeby wszyscy szli w tym samym kierunku. I kiedy przychodzisz do Kościoła, niech twoja duchowa relacja będzie dobra. Niech Bóg zna cię po imieniu. Nie tylko dlatego, że po prostu cię powołał, tak? On znał cię, zanim się jeszcze począłeś, ale dlatego, że codziennie mu o sobie przypominasz. Boże, to ja znowu przychodzę. To ja ten niepokorny. To ja znowu mam do ciebie jakąś prośbę. Więc chciałbym zakończyć modlitwą. Żebyśmy pomodlili się, zrobimy taki test, czy modlimy się o to samo. Pomódlmy się o to, aby Bóg zmieniał nasz Kościół na lepsze. Słuchajcie, to jest trudna modlitwa, bo to wtedy będzie znaczyło, że każdy z nas będzie pracował nad tym, w czym jeszcze nie dociąga, żebyśmy wiedzieli, o co się modlimy. Więc będę się modlił o to, żeby nasz Kościół się zmienił na lepsze, ale zaczynając od siebie. Niech przebudzenie zacznie się ode mnie. Niech przebudzenie się zacznie od zmian, które poczyniłem w swoim życiu. Niech moje nowe życie będzie początkiem, zanim będę komuś powiedział, słuchaj, ty się zmień. Niech przez mój przykład ta osoba będzie chciała się zmienić. Więc pomódlmy się o to. Możemy powstać, możecie siedzieć. Panie, ty widzisz nasz Kościół. Ty widzisz, że Kościół to są ludzie, którzy stają ci do dyspozycji, którzy chcą mieć z tobą bliską relację. Ojcze, i ty widzisz, że jesteśmy po prostu osobami, które nie są idealne. Ale ty i tak powołałeś się do pewnych rzeczy, powołałeś się do służby. I tak nas kochasz ponad miarę, tak że nie jesteśmy w stanie wyrazić tego, jak mocne jest twoje uczucie w stosunku do nas. Ojcze, tak proszę cię, abyś zmieniał nasz Kościół na lepsze. Abyś dotykał się każdej osoby, abyś dotykał się każdego z serc i abyś położył każdej osobie te rzeczy, nad którymi jeszcze musi popracować. I abyśmy my wywiązywali się ze swojej części umowy, żebyśmy dawali ci pole do działania, żebyśmy nie kłócili się z tobą, żebyśmy nie protestowali, ale abyśmy mogli nauczyć się tego jak najszybciej. Aby wszelkie rzeczy, które sprawiają nam jeszcze trudności, Panie, przestały nam je sprawiać. abyśmy potrafili pracować nad sobą, abyśmy byli wyrozumiali względem siebie i względem innych, aby nasze relacje były coraz lepsze, abyśmy, Panie, coraz wyraźniej słyszeli Twój głos, abyśmy, Panie, nie zaniedbywali relacji z Tobą, aby rzeczy, które są dookoła nas, nie uczyniły nas niewrażliwymi na to, co Ty chcesz nam przekazać, Ojcze. Abyśmy nie tylko mówili podniosłe rzeczy, ale abyśmy mieli twardy fundament. I abyśmy wiedzieli, Panie, co jest w Twoim Słowie, co mamy robić, jak mamy się zachowywać. I abyśmy żyli zgodnie z tymi standardami, że kiedy przyjdzie diabeł, to powie, nie mam się do czego przyczepić, muszę odejść. Panie, chcemy zaufać Tobie w pełni. Chcemy, aby nasz Kościół cały czas powierzał siebie Tobie. Abyśmy szli i wchodzili w miejsce Twojego powołania dla Kościoła w Nysie. Abyśmy, Panie, potrafili współdziałać z Twoim Słowem. Abyśmy, Panie, wychodzili i byli gotowi do działania na Twoje polecenie, na Twoje zawołanie. I proszę Cię, żebyś doskonalił każdego z nas w każdej dziedzinie. I choćbyśmy, Panie, mieli usłyszeć trudne rzeczy i chociażbyśmy mieli doświadczyć trudnych rzeczy, to proszę Cię, niech decyzja każdego członka, każdej osoby tutaj będzie taka, że cokolwiek by się nie działo, niech Twoja wola się wypełni, bo ona jest najważniejsza. Bo ona jest najważniejsza. Niech wszystkie proroctwa, niech wszystkie słowa wypowiedziane do tego Kościoła, te pozytywne się wypełnią. Tak proszę Cię o to, abyś przeprowadził nas w nowe miejsce. Ale nowe miejsce wymaga dostosowania i wymaga zmian. Dlatego proszę Cię, abyś Ty nas wprowadził w tą zmianę. Abyś Ty poruszał serca, abyś Ty wkładał wizję, abyś dawał, Panie, posłuszeństwo, abyś przełamywał schematy, Ojcze, abyśmy byli w jedności i abyśmy potrafili być zjednoczeni nawet w trudnych sytuacjach, bo my chcemy wzrastać, Panie, i odłożyć swoje ego na bok, ale przedłożyć Twoją sprawę ponad wszystko. Amen.